Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. 22 września tego roku dr Jacek Bartosiak wraz z zespołem swojej firmy Strategy and Future przedstawił w Warszawie koncepcję, projekt Armii Nowego Wzoru. Zgodnie z zapowiedzią doktora Bartosiaka ma być to nie tylko wizja nowych sił zbrojnych, nowej organizacji, nowej mentalności, jeśli chodzi o podejście do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale także, jak wspomniał, ma być to cały system odporności państwa. Chciałbym w tym materiale nie tylko zabrać głos w dyskusji, do której to dr Bartosiak zachęcał, ale także podjąć polemikę w kilku kwestiach. Dlatego będę podpierał się cytatami audio-wideo właśnie z wystąpienia doktora Bartosiaka. W tym kontekście myślę, że warto tutaj już posłużyć się pierwszym cytatem, o co chodzi tak naprawdę w Armii Nowego Wzoru. Posłuchajmy.
Temat. Od razu powiem, że jest to cały system. Nie chodzi tylko o samą armię czy siły zbrojne, tylko cały system odporności państwa, a właściwie nawet pewną fundamentalną zmianę podejścia do tego, jak w XXI wieku, w miejscu, w którym położona jest nasza ojczyzna i w obecnym momencie transformacji ładu światowego, patrzy się na siły zbrojne.
W tym kontekście można było się spodziewać, że w trakcie 3-godzinnego wystąpienia posłuchamy nieco więcej nie tylko na temat Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ale także całego systemu odporności państwa, a zatem szerokiego spojrzenia na bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej. No i niestety tutaj można było się srodze zawieść. Myślę, że tutaj skończyło się na bardzo, bardzo dużych ogólnikach, że państwo powinno być silne, nowoczesne, odbiegać od rosyjskiego paździerza. No to chyba jedno z ulubionych słów w tym wystąpieniu doktora Bartosiaka, ale konkretów tak naprawdę żadnych nie było poza kilkoma stwierdzeniami na temat sił zbrojnych. I tutaj warto sobie zadać pytanie, co ma być tym głównym celem reformy, którą proponuje dr Jacek Bartosiak? Czemu tak naprawdę ma służyć Armia Nowego Wzoru? No i na to pytanie dostaliśmy bardzo konkretną odpowiedź. Celem Armii Nowego Wzoru ma być wypchnięcie Rosji, niedopuszczenie Rosji, można powiedzieć, utrzymywanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę. To Rosja jest głównym powodem, o której myśli Jacek Bartosiak w kontekście Armii Nowego Wzoru, Rosja i jej polityka. Posłuchajmy tego fragmentu.
Oczywiście głównym powodem, że myślimy o Armii Nowego Wzoru, jest Rosja i jej polityka. Rosja, która te wstrząsy sejsmiczne, zmiany ładu strukturalnego chce rozegrać w ten sposób, żeby stać się znowu czynnikiem gry o równowagę. Jakkolwiek to brzmi buńczucznie, podstawowym interesem państwa polskiego jest utrzymywanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę. I dlatego musimy mieć Armię Nowego Wzoru.
Kiedy dr Bartosiak mówi o tym, że podstawowym interesem Polski jest utrzymywanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę, można sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście to jest podstawowy interes Polski? Jaki jest ten cel Polski? Jaki powinien być ten cel Polski? Czy aby nie utrzymanie suwerenności, zachowanie tożsamości narodowej, zachowanie tożsamości cywilizacyjnej, czy tylko i wyłącznie bycie, można powiedzieć, antyrosją? Czy celem nadrzędnym, celem strategicznym Polski jest bycie antyrosją, czy też celem nadrzędnym państwa polskiego jest kultywowanie swojej tożsamości narodowej, swojego dziedzictwa narodowego, dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa cywilizacyjnego? Myślę, że tutaj Jacek Bartosiak bardzo mocno zawężył te horyzonty, powiedziałbym, ontologiczne dotyczące bytu Polski i Polaków. W tym kontekście myślę, że warto także przytoczyć cytat z jednej z debat, którą prowadziliśmy wspólnie z doktorem Bartosiakiem, gdzie powiedział wprost tak naprawdę, co jego zdaniem jest celem Polski. Posłuchajmy tego fragmentu.
Co jest celem państwa polskiego? Co my mamy do zaoferowania, jeżeli już...
Chodzi o to, że celem państwa polskiego jest budowa prosperity naszego społeczeństwa i Rosjanie nam to odbierają. Po prostu swoim życiem, swoim oddychaniem nam to odbierają, dlatego to nie jest ich wina.
Zatem zdaniem doktora Bartosiaka celem Polski jest zapewnianie prosperity społeczeństwu polskiemu, Polakom. No, myślę, że to jest kolejne zawężenie funkcji państwa. No czyż inny twór państwowy nie mógłby spełniać takiego celu, jeżeli tylko i wyłącznie chodzi o prosperity, o dobrobyt, dobrostan, konsumpcję społeczeństwa polskiego, no to równie dobrze takie funkcje może zapewniać chociażby super państwo europejskie. No i tutaj myślę, że w tej ocenie się wiele nie pomyliłem, ponieważ w kolejnej debacie dr Bartosiak wprost powiedział, że jak najbardziej dopuszcza włączenie się Polski właśnie w budowę takiego super państwa europejskiego, takiego państwa o charakterze federacyjnym, no co oznacza ni mniej, ni więcej niż dobrowolne zrzeczenie się suwerenności. No bo przystąpienie do państwa o charakterze federacyjnym i budowa super państwa europejskiego, super państwa federalnego, no będzie skutkowała nie tylko wyzbyciem się samodzielności, autonomii strategicznej w zakresie polityki zagranicznej, ale także zwierzchności nad własnymi siłami zbrojnymi, służbami specjalnymi i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie to zarysowała Ursula von der Leyen w swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej 15 września tego roku. Posłuchajmy tego wystąpienia Jacka Bartosiaka z jednej z poprzednich debat, z jednej z ostatnich debat, którą prowadził ze mną. Myślę, że to rzuci także ciekawe światło na kontekst taki geopolityczny koncepcji armii nowego wzoru.
Rzeczywiście, gdyby mieć pewność, panie Leszku, że Europa złamie 20 wieków historii i naprawdę będzie w stanie się sfederalizować, to wydaje się, że nie byłoby innej drogi dla Polski. Tylko dołączenie do tego państwa federalizującego się.
Widzimy zatem, że Jacek Bartosiak nie wyklucza włączenia się Polski w budowę europejskiego superpaństwa, państwa o charakterze federacyjnym, co moim zdaniem jest sprzeczne z polską racją stanu. Natomiast jeżeli chodzi o armię nowego wzoru i to, że celem Polski ma być utrzymywanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę, no warto sobie zadać pytanie, czy jeszcze w tym wystąpieniu trzygodzinnym Jacka Bartosiaka i jego współpracowników padły jakieś inne tezy o innych zagrożeniach, innych niż tylko i wyłącznie z kierunku Federacji Rosyjskiej. No nie, nie. Może Państwo w komentarzach napiszecie mi, czy rzeczywiście takie deklaracje, takie stwierdzenia padły. Bardzo proszę o podanie tutaj konkretnego fragmentu, w którym by się to stało, ale ja wysłuchałem bardzo uważnie tego wystąpienia i nie znalazłem tam niczego takiego. To jest moim zdaniem no, takie podejście niezwykle jednowymiarowe, niezwykle zawężające horyzont współczesnych zagrożeń. Ja uważam, że tych zagrożeń dla państwa polskiego w ciągu najbliższej dekady jest znacznie, ale to znacznie więcej. I oczywiście w żaden sposób nie deprecjonuje potencjalnego zagrożenia ze strony czy to Federacji Rosyjskiej, czy Republiki Białoruś, ale dostrzegam także inne zagrożenia, zwłaszcza w kontekście wojny nowej generacji, zwłaszcza w kontekście końca pauzy strategicznej i rozpoczęcia budowy świata policentrycznego, wielobiegunowego i rozpoczęcia tego, co osobiście nazywam mianem drugiej zimnej wojny. Uważam, że to określenie jest znacznie bardziej adekwatne do współczesnych procesów politycznych niż określenie III wojny światowej. Uważam, że mamy do czynienia po roku 2008 jako taką umowną takiej umownej granicznej dacie właśnie z drugą zimną wojną, która charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem hybrydowości konfrontacji między państwami, między podmiotami stosunków międzynarodowych, co rzutuje także na nowe zagrożenia. Ja uważam, że Jacek Bartosiak zarówno w swojej działalności naukowej, popularno-naukowej, jak i publicystycznej kompletnie nie dostrzega zagrożenia ze strony Republiki Federalnej Niemiec. Tego państwa, które realizuje swoje cele geopolityczne i geostrategiczne narzędziami, powiedzielibyśmy, miękkimi, narzędziami gospodarczymi. Niemcy nie zrezygnowali z koncepcji Mittel Europy, podporządkowania państw Europy Środkowo-Wschodniej instrumentami gospodarczymi, robią to konsekwentnie, rozbudowują bardzo konsekwentnie lobby proniemieckie na obszarze Pomostu Bałtycko-Czarnomorskiego, no ale także realizują bardzo ścisłe partnerstwo strategiczne z Federacją Rosyjską. Jeżeli tego w 3-godzinnym wystąpieniu nie było, jeżeli Jacek Bartosiak nie dostrzega tutaj zagrożenia ze strony Niemiec, nie dostrzega tego, że również tendencje rewizjonistyczne w Niemczech mają swój poklask i znajdują swoje odzwierciedlenie w przypadku wyborów do Bundestagu, no to mamy to rzeczywiście tutaj można zobaczyć, że to jest jednowymiarowe spojrzenie. Niemcy poprzez partnerstwo strategiczne z Rosją zapewnili sobie możliwość Energiewende, transformacji energetycznej i no, dekarbonizację, denuklearyzację, ale także te postulaty transformacji energetycznej adresowane do państw regionu, takich jak Polska. Te wezwania do szybkiej dekarbonizacji, zamykania kopalń, ale także do rezygnacji z programu jądrowego, cywilnego programu jądrowego i budowy elektrowni jądrowych przecież stoją w jawnej sprzeczności z interesem państwa polskiego i z polską racją stanu. To jest ogromne zagrożenie dla państwa polskiego, zwłaszcza w kontekście no, partnerstwa niemiecko-amerykańskiego, które zostało, no, można powiedzieć, sfinalizowane, przypieczętowane wizytą Angeli Merkel w lipcu tego roku w Waszyngtonie oraz tym wspólnym oświadczeniu rządów Republiki Federalnej Niemiec i Stanów Zjednoczonych 21 lipca tego roku. Widać, że Niemcy mają zielone światło, mają wolną rękę, którą dali im Stany Zjednoczone właśnie w kontekście transformacji energetycznej Europy Środkowo-Wschodniej. I ta groźba utraty bezpieczeństwa energetycznego, groźba podporządkowania polskiego systemu energetycznego, bezpieczeństwa Polski w zakresie energetyki Niemcom jest moim zdaniem bardzo realnym zagrożeniem, jest jednym z największych zagrożeń dla suwerenności państwa polskiego, a to współdziałanie Niemiec i Rosji ponad głowami polskich polityków, polskiego establishmentu, no trudno, żeby nie było dostrzegane. Od 2005 roku, od chwili, kiedy rząd Gerharda Schrödera, już odchodzący niedługo przed złożeniem urzędu kanclerza, Schröder podpisał umowę o budowie Nord Stream 1, wówczas no, widzimy, że mamy do czynienia z potężnym problemem, jeśli chodzi o politykę niemiecką i ta polityka w sposób niezwykle konsekwentny jest realizowana także przy użyciu instrumentarium Unii Europejskiej, przy użyciu instytucji Unii Europejskiej i to widzimy obecnie także na forum Unii Europejskiej. To jest bardzo poważne zagrożenie w kontekście no, tej nowej, drugiej zimnej wojny i tej polityki, którą robią Niemcy. Uważam, że tutaj rezygnacja z własnej suwerenności, dopuszczenie możliwości włączenia się Polski w budowę niemieckiej Europy Federalnej, bo tak trzeba to określić, jest wielkim, ale to wielkim błędem. Tutaj mam więcej zastrzeżeń w kontekście geostrategicznym, w kontekście globalnym do koncepcji Jacka Bartosiaka. Przede wszystkim proszę się przysłuchać odpowiedzi doktora Bartosiaka na pytanie, które padło z sali, w tej serii pytania i odpowiedzi. Myślę, że ono bardzo, ale to bardzo dużo mówi o samej koncepcji armii nowego wzoru. Posłuchajmy.
I moje pytanie jest, czy... Jaki jest argument za tym, żeby przekonać wieżę do tego, że to, co oni myślą aktualnie, to jak sobie przygotowali te wszystkie symulacje, to jaki mają mindset, jaki przykład tego, że to jest złe po prostu, tak? Czemu jest warto łamać ten system i aplikować jakąś armię nowego wzoru, skoro według ich sposobu myślenia to, co jest teraz, działa?
Myślę, że będziemy przekonywali jakością argumentacji oraz jak to nie pomoże, to będziemy przekonywali Amerykanów jakością argumentacji, a oni może przekonają naszą wierzę, że może ta jakość argumentacji jest wystarczająca, zwłaszcza, że Amerykanie będą coraz bardziej odchodzili na Pacyfik i coraz bardziej moim zdaniem będą potrzebowali kompetentnych sojuszników tutaj, którzy będą sobie radzili w całym aspekcie od niekinetycznych do artykułu 5 i równie równowagi systemowej. I to jest moja najkrótsza odpowiedź na to, tak? Jak sobie mamy zamiar robić.
Na pytanie zatem, w jaki sposób przekonać wieżę, a zatem grono, gremium decyzyjne w państwie polskim, Jacek Bartosiak najpierw odpowiada, że jakością argumentów, po czym dodaje, że w razie czego będzie interweniował w Waszyngtonie i to czynnik obcy, czynnik zamorski będzie tutaj miał odgrywać istotną rolę we wprowadzeniu tej koncepcji armii nowego wzoru. No, myślę, że jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli rzeczywiście tak to środowisko myśli skupione wokół Jacka Bartosiaka, że można, a nawet trzeba realizować polski interes narodowy, polską rację stanu przy użyciu, no, można powiedzieć, takiego argumentu siły z zagranicy i narzuceniu właśnie polskiemu gremium decyzyjnego czegoś z zagranicy, no to myślę, że to nie jest droga do suwerenności państwa polskiego. To nie jest droga do myślenia w kategoriach autonomii strategicznej, w kategoriach suwerenności państwa polskiego. Jeżeli przyjmujemy postawę klienta wobec obojętnie jakiego ośrodka decyzyjnego zagranicznego, czy to są Stany Zjednoczone, czy to była w przeszłości Moskwa, czy to byłby Berlin, Bruksela, czy jeszcze jakakolwiek inna stolica, jest to sprzeczne z polską racją stanu i warto o tym powiedzieć. My w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym absolutnie sprzeciwiamy się próbom ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski przez czynniki obce, przez czynniki zagraniczne. Uważam, że taka postawa, która ociera się wręcz o klientyzm w zagranicznej stolicy, jest absolutnie niedopuszczalna. Absolutnie niedopuszczalna. Zresztą Jacek Bartosiak tutaj wprost mówi o tym, że Armia Nowego Wzoru ma uzupełniać amerykańską wizję równowagi globalnej. Posłuchajmy.
Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, Amerykanie wyraźnie demonstrują chęć pozyskania zdolności over the horizon w Eurazji, gdzie będą wpływali na równowagę jakimiś zdolnościami globalnymi, czy enablerami, czy jakimiś uderzeniami może hipersonicznymi w przyszłości, ale bez tworzenia tej równowagi. Więc jeszcze raz powtórzę, nawet z punktu widzenia przyszłej globalnej postawy amerykańskiej, Armia Nowego Wzoru również lepiej będzie uzupełniać amerykańską wizję równowagi globalnej, jeżeli chcemy, żeby Amerykanie stali się sojusznikiem, niż to, co teraz chcemy robić jako armia pomocnicza, która może dokonać kolapsu.
No, ja uważam, że Polska... polityka zagraniczna, polska polityka bezpieczeństwa, wreszcie polska polityka obronna i polska sztuka wojenna nie jest żadnym dodatkiem, nie jest żadnym uzupełnieniem do polityki obcego mocarstwa. Tu musimy się absolutnie wyzbyć tego klientystycznego myślenia, że nie jesteśmy zdolni do wzięcia odpowiedzialności za swoje losy, za kształtowanie swojej polityki bezpieczeństwa, swojej strategii. Uważam, że tego typu horyzont, który zamyka się tak naprawdę na szukaniu gwarancji bezpieczeństwa tylko i wyłącznie obcych, tylko i wyłącznie u jednego mocarstwa, czy nawet niech będzie kilku, ale absolutnie rezygnuje tutaj z takiej, powiedziałbym, autonomii decyzyjnej w państwie polskim i dopuszcza ingerowanie czynnika obcego we wewnętrzne sprawy Polski, jest absolutnie niezgodne z polską racją stanu. No ale jeżeli rzeczywiście tak jest, że Wojsko Polskie ma być pewnym instrumentem w polityce globalnej Stanów Zjednoczonych, ma uzupełniać wizję amerykańskiej równowagi globalnej, ma być głównym, podstawowym interesem państwa polskiego, nie, tak jak powiedziałem, zachowanie tożsamości narodowej, nie realizacja pewnej, powiedzielibyśmy, misji cywilizacyjnej, ale tylko i wyłącznie utrzymywanie Rosji poza europejskim systemem gry o równowagę, to jest cytat z Jacka Bartosiaka. A zatem Polska ma być taką antyrosją w rękach amerykańskich, to nie dziwi ten postulat, że Polska ma posiadać małą armię. Nie wiem, dlaczego tutaj zespół Jacka Bartosiaka i skąd w ogóle wziął taki pomysł, że Rosja zaprzestała myślenia o wielkim konflikcie, że zaprzestała ćwiczenia, chociażby uderzenia pierwszą gwardyjską armią pancerną. Nie wiem, jak tutaj zespół Jacka Bartosiaka widzi w ogóle możliwość obrony małą, niewielką liczebnie armią właśnie w takim większym konflikcie obrony Rzeczypospolitej. To wydaje się moim zdaniem absurdalne. Absurdalne moim zdaniem, w żaden sposób nie można dzisiaj powiedzieć tak, w sposób odpowiedzialny, że rosyjscy strategzy, że rosyjscy geopolitycy całkowicie wyzbyli się i wyrzucili, spalili plany operacyjne użycia wielkich zgrupowań wojskowych, związków taktyczno-operacyjnych, które miałyby posłużyć właśnie do uderzenia na przykład na Zachód. Jeżeli w ogóle koncentrujemy się tylko i wyłącznie na kierunku wschodnim, czytaj obwód kaliningradzki, Białoruś, tutaj kierunek poleski. Pamiętajmy także jeszcze o potencjalnej destabilizacji Ukrainy, o tym praktycznie w ogóle Jacek Bartosiak nie powiedział. Natomiast jeżeli mówimy o wojnie nowej generacji, no to musimy sobie zdawać sprawę, że fundamentem jakichkolwiek zmian w państwie polskim jest głęboka reforma służb specjalnych. Nie wierzę w to, że nie dało się tego powiedzieć w ciągu 3 godzin. Myślę, że nawet część tych postulatów, o których Jacek Bartosiak mówił, tam wchodzenia w pewne takie gry operacyjne, jeśli chodzi o sytuację presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej i tak dalej, no już zakładają posiadanie sprawnych, silnych służb specjalnych. Jak budować nowe instytucje, takie jak chociażby Akademia Dronów, o których mówił Jacek Bartosiak, która byłaby niezależna od tych różnych koterii, od kolegów Królika, o których twórca Strategy and Future mówił. No w jaki sposób to robić bez osłony kontrwywiadowczej, bez silnych, niezależnych służb specjalnych, niezależnych od żadnego innego czynnika geopolitycznego. No przecież doskonale wiemy i to z licznych wypowiedzi naukowców z Instytutu Pamięci Narodowej jasno wynika, że służby specjalne, a zwłaszcza wywiad III Rzeczypospolitej został na początku lat 90. nazwijmy to zagospodarowany przez amerykańskie służby specjalne. Dobrze wiemy o tajnych więzieniach CIA w Europie Środkowo-Wschodniej, także tym tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Zostało to wielokrotnie potwierdzone nie tylko przez śledztwo dziennikarzy Washington Post, ale także przez śledztwo chociażby Parlamentu Europejskiego. Tutaj jest mnóstwo dowodów na to, że doszło do złamania konstytucji, doszło do złamania zasad suwerenności państwa polskiego i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tego nie przetniemy, jeżeli nie wybijemy się na niepodległość, na suwerenność w zakresie budowy własnych służb specjalnych, to trudno mówić o jakiejkolwiek realnej reformie systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej. Trudno tutaj mówić o czymkolwiek takim. Jacek Bartosiak nie powiedział ani jednego słowa właściwie na temat służb specjalnych, więc te zapewnienia i te deklaracja, taka wolicjonalna chęć dokonania przemian, no tak naprawdę nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, w kwestiach realnych. Wiem, co mówię, byłem w komisji weryfikacyjnej do spraw wojskowych służb informacyjnych, wiem, jak daleko sięgały wpływy i nadal sięgają wpływy także byłych wojskowych służb informacyjnych. Myślę, że mówienie o jakiejkolwiek armii nowego wzoru, jakiejkolwiek głębokiej reformie sił zbrojnych bez głębokiej reformy służb specjalnych, wszystkich służb specjalnych w Polsce jest tylko, jest mówieniem no, bez pokrycia w rzeczywistości.
Przede wszystkim armia stała musi być mniejsza niż obecnie. Armia ta musi być w pełni ukompletowana, doskonale wyposażona. Musimy zrezygnować ze sporej ilości sprzętu, która jest nam niepotrzebna i którego utrzymanie kosztuje. I nie dlatego, że jesteśmy tacy skąpi, tylko potrzebujemy armii stałej, która jest w pełnej gotowości bojowej, ma bardzo wysokie morale, nie ma tam przypadkowych ludzi i działa jak jeden network, jak jeden system. Uzupełniać go będzie WOT jako armia terytorialna, uzupełniająca, zwłaszcza do asymetrycznych różnych historii. Musimy mieć armię stałą i mniejszą po to, żeby mieć duże nadwyżki finansowe na właściwe wymodelowanie, po to, żeby na poziomie taktycznym oraz indywidualnym żołnierz i oficer Wojska Polskiego i podoficer czuli, że są lepsi od swojego odpowiednika rosyjskiego, mają lepsze wyposażenie, mają więcej przećwiczonych ćwiczeń, morale musi stać na dużo wyższym poziomie niż armii rosyjskiej. I generalnie muszą czuć, że dawaj go jeden na jednego bez problemu. To musi istnieć. To musi istnieć. Na poziomie związków taktycznych też mają wiedzieć.
Doktor Bartosiak mówi sporo o tym, że armia powinna być sprawna, powinna działać jak jeden network, powinna mieć lepsze wyposażenie, morale musi stać na wysokim poziomie i tak dalej, i tak dalej. Tylko czy nie są to takie, no można powiedzieć, myśli życzeniowe? Czy nie są to tylko i wyłącznie zdania bez żadnego pokrycia? No bo przecież morale wojska, morale społeczeństwa, przede wszystkim społeczeństwa, nie buduje się ani na tylko i wyłącznie na dobrym wyposażeniu, na wysokich pensjach i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że warto spojrzeć na wojnę w Jemenie. Spójrzmy na wydarzenia, które rozpoczęły się w 2015 roku na Półwyspie Arabskim. Spójrzmy na tę wielką koalicję, potężną koalicję, którą stworzyła Arabia Saudyjska. Młody następca tronu, Mohammed bin Salman, który ma ambicje, no bardzo wysokie ambicje, aspiracje do odgrywania istotnej roli w regionie, dokonał inwazji na Jemen, gdzie no, wojsko Arabii Saudyjskiej wiemy doskonale, że jest świetnie wyposażone w najnowocześniejszy amerykański sprzęt. Żołnierze, oficerowie, podchorążowie saudyjscy no, szkolą się i w Stanach Zjednoczonych, i w innych krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Także w Polsce się szkolili, czego zresztą byłem świadkiem jako oficer rezerwy podczas jednych z ćwiczeń. I co to dało tak naprawdę? Czy Arabia Saudyjska dokonała jakiegoś blitzkriegu, czy w krótkim czasie poradziła sobie z uzbrojonymi w przestarzałą broń, często postsowieckiej produkcji Huti w Jemenie? No nie, no ta wojna trwa już 6 lat. I wojska Arabii Saudyjskiej, mimo że są świetnie wyposażone, mają bardzo wysoką pensję, ich morale stoi na bardzo niskim poziomie, natomiast morale tych właśnie Huti, szyitów w Jemenie, wspieranych przez Islamską Republikę Iranu, stoi na bardzo wysokim poziomie, no bo przecież nie sprzęt i nie pieniądze decydują o kwestiach morale. Oczywiście mogą mieć wpływ, ale nie mają kwestii decydujących. Jeżeli mówimy o wojnie generacji, o niej zresztą sporo Jacek Bartosiak mówi, o tym zacieraniu się różnicy między pokojem a wojną, możemy tutaj sięgnąć do takiego klasyka, jakim był pułkownik Jewgenij Messner, twórca koncepcji wojny buntowniczej, czyli no, taki, można powiedzieć, taki prekursor współczesnej wojny hybrydowej, koncepcji wojny hybrydowej. No przecież jasno pokazywał Messner, że to ludność cywilna, że to morale ludności cywilnej jest absolutnie kluczowe w wojnie, gdzie nie ma linii frontu, gdzie zaciera się różnica między pokojem a wojną, gdzie niekoniecznie państwo jest czynnikiem decydującym o rozpoczęciu jakiejś konfrontacji, prawda? Zatem to morale społeczeństwa, to spoistość, to tożsamość narodowa, suwerenność kulturowa, bezpieczeństwo ontologiczne przede wszystkim jest fundamentem tutaj budowania. Na jakich podstawach, na jakich konkretnych wartościach Jacek Bartosiak i jego zespół chcą budować to wysokie morale Wojska Polskiego? Nie było ani słowa na ten temat. Możemy mówić bardzo dużo o F-35, o Abramsach, możemy mówić o efektorach, możemy mówić o cyklu Boyda, cyklu Oda, tak? O którym zresztą było. To nie są żadne nowe odkrywcze rzeczy. Cykl Boyda, czyli cykl obserwacja, orientacja, decyzja, akcja jest stosowany w Wojsku Polskim. Oczywiście Siły Zbrojne Rzeczypospolitej nie posiadają własnego systemu, tutaj można powiedzieć, takiej świadomości sytuacyjnej. Nie posiadamy własnych satelitów wojskowych. No wiele brakuje, jeśli chodzi o ten system, podobnie zresztą jak system A2AD. On jest bardzo, bardzo dziurawy, praktycznie w ogóle nie istnieje, jeśli chodzi o system obrony powietrznej, zwalczania środków napadu powietrznego, także tego bezzałogowego. Natomiast absolutnie fundamentem bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, moim zdaniem, jest bezpieczeństwo kulturowe. Jest bezpieczeństwo kulturowe, które pozwala zachować spoistość społeczną, które przeciwdziała atomizacji społecznej, które jest oparte na głębokich wartościach. I to mówimy wprost, trzeba powiedzieć wprost i mówimy to wprost w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym. Realizujemy projekt Strategia 4.0 dla Rzeczypospolitej, gdzie wychodzimy nie od kwestii systemu świadomości sytuacyjnej, nie od kwestii właśnie tych efektorów, nie od kwestii wyposażenia czy uzbrojenia Wojska Polskiego, ale mówimy o fundamentach, mówimy o cywilizacji łacińskiej jako absolutnym fundamencie budowy odporności państwa polskiego. Mówimy o przeciwdziałaniu neomarksizmowi kulturowemu, który rozkłada polskie uniwersytety, który rozkłada polską edukację narodową, który lansuje permisywizm moralny na każdym, w każdym możliwym, powiedziałbym, dziale życia społecznego. To są te elementy, które decydują o morale, o wysokim morale. Cóż z tego, że żołnierz będzie zarabiał bardzo duże pieniądze, będzie miał pewną pracę, będzie świetnie wyposażony, jak nie będzie miał za co oddawać życia. No przecież co, za co będzie oddawał życie? Za możliwość konsumpcji? Bardzo w to wątpię. Bardzo w to wątpię i uważam, że tego typu myślenie jest drogą donikąd. Podobnie jak brak słowa o szkoleniu rezerw. Armia Polska nie musi być armią dużą, ale nie może też być armią małą. To powinny być siły zbrojne modułowe, czyli posiadające bardzo wysoko rozwinięty system szkolenia rezerw. I nie mówię tylko i wyłącznie o terytorialnej służbie wojskowej, o wojskach obrony terytorialnej, ale mówię o rezerwie wojsk operacyjnych. O tym, o czym praktycznie większa część polskich polityków zapomina. I o tym również zapomniał Jacek Bartosiak i jego zespół. O tym, że Polska w sytuacji, kiedy może nastąpić wielka wojna w Europie, bo nikt tego nie może wykluczyć, nie ma. Geopolityka to nie jest subdyscyplina nauk ścisłych. Tutaj nie ma takich prawideł, które na zasadzie rozumowania dedukcyjnego stałyby się prawami absolutnie nienaruszalnymi. Nie ma. Dzisiaj nikt nie da gwarancji, że w ciągu najbliższej dekady czy 15 lat nie dojdzie do wielkiej wojny w Europie. Mimo, że obecnie mamy tylko albo aż drugą zimną wojnę, to nikt nie daje gwarancji, że takiej wielkiej wojny nie będzie. A jeżeli będzie wielka wojna, to żadna mała armia nowego wzoru nie da rady z uderzeniem powietrznym wspieranym przez uderzenia zgrupowań pancerno-zmechanizowanych. Po prostu. Takie są realia. I do tego Wojsko Polskie, Siły Zbrojne powinny być przygotowane. Powinny przede wszystkim posiadać wysoki współczynnik rozwinięcia mobilizacyjnego, wysoki współczynnik właśnie zdolności mobilizacyjnych. Powinniśmy posiadać bardzo dobrze przemyślany system szkolenia rezerwy wojsk operacyjnych. Nie może być tak jak teraz, że jest to absolutnie system przypadkowy. Ja wiem, co mówię, w ciągu ostatnich 15 lat wielokrotnie, kilkanaście razy byłem powoływany na różnego rodzaju ćwiczenia, szkolenia i mogę tylko jedną rzecz powiedzieć, że ani razu nie spotkałem się z profesjonalnym podejściem do szkolenia rezerw osobowych, do szkolenia rezerw wojsk operacyjnych w Wojsku Polskim. I to nie jest tylko wina oficerów i podoficerów chorążych, którzy szkolili tych rezerwistów, ale jest to problem systemowy, jest to problem funkcjonalny państwa polskiego, problem podejścia i sztabu generalnego, i dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Przykładem na przykład jest problem szkolenia rezerwy wojsk specjalnych. W 2017 roku ktoś w dowództwie właśnie dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych wpadł na taki pomysł, aby zacząć tworzyć taką rezerwę wojsk specjalnych w oparciu o właściwie przypadkowe osoby powoływane na 40-dniowy kurs. Jeżeli w 40 dni można stworzyć z kogoś specjalsa bez żadnych specjalistycznych badań lekarskich, bez żadnych testów sprawnościowych, bez żadnego przygotowania tak naprawdę, to można tylko i wyłącznie pogratulować tym generałom, tym pułkownikom, którzy wpadli na tak genialny pomysł. To pokazuje, i to jest zresztą wierzchołek góry lodowej, moglibyśmy się przyjrzeć systemowi szkolenia rezerw operacyjnych w różnych innych rodzajach wojsk. Uważam, że ten system jest dramatyczny obecnie. Jeżeli armia mniejsza, to musi posiadać rozbudowany system rezerw osobowych oraz oczywiście terytorialną służbę wojskową, która nie powinna ograniczać się ani do 30, ani do 50 tysięcy. Terytorialna służba wojskowa powinna być rozwinięta i Wojska Obrony Terytorialnej powinny absolutnie liczyć kilkaset tysięcy, oczywiście po rozwinięciu, po mobilizacji. Natomiast uważam, że jednym z najistotniejszych reform, które powinny dotknąć siły zbrojne w pierwszej kolejności, jest jak najszybsze zapewnienie systemu obrony powietrznej. Bez tego oczywiście i bez systemu świadomości sytuacyjnej trudno będzie o istnienie w dzisiejszej przestrzeni walki, bo to nie tylko pole walki, to szeroko pojęta przestrzeń walki. Uważam, że jeżeli chodzi o nowe zagrożenia, a czy właściwie intensyfikację tych zagrożeń, zagrożeń, które już są znane z przeszłości, działania hybrydowe, przeciwdziałanie różnego rodzaju rebeliom, działaniom partyzanckim, działaniom dywersyjnym, należy rozbudować wojska aeromobilne. Polsce potrzebna jest nie tylko 5. Dywizja Podkarpacka na kierunku ukraińskim, ale potrzebna jest Polsce 6. Dywizja Powietrzno-Desantowa, budowa 2. Brygady Kawalerii Powietrznej i jak najszybszy zakup śmigłowców na potrzeby wojsk aeromobilnych, to jest absolutny priorytet. Nie może być tak, że w roku 2017 wiceminister obrony narodowej mówi, że zakup śmigłowców dla Wojska Polskiego to jest 10-rzędny problem. No albo mieliśmy do czynienia z potężną ignorancją, no albo z dywersją, z jakimś sabotażem tak naprawdę. I do dzisiaj tych śmigłowców nie ma. Wojska aeromobilne poprzez swoje wysokie zdolności manewrowania, działania także na tyłach wroga są idealnym rodzajem wojsk do działań, no można powiedzieć, takich przeciwhybrydowych, to jest oczywiście w cudzysłowie, przeciwhybrydowych. I to, co jest bardzo istotne i chciałbym tutaj, aby jeszcze raz bardzo mocno wybrzmiało, siły zbrojne są zaledwie jednym z elementów systemu bezpieczeństwa narodowego. Jeżeli mówimy o nowym typie konfrontacji między państwami, tam gdzie przeważają działania poniżej progu wojny, gdzie ludność cywilna jest szczególnie dotknięta właśnie takim rodzajem konfrontacji, musi Polska posiadać system obrony cywilnej, nowoczesny system obrony cywilnej. Bardzo źle się stało, że w tej koncepcji, którą zaprezentował Jacek Bartosiak, nie padły słowa ani o potrzebie reformy służb specjalnych, ani o systemie obrony cywilnej, ponieważ to są właśnie filary, to są fundamenty, podobnie jak system szkolenia rezerw. No, mam nadzieję, że mój głos w dyskusji nakłoni do polemiki, nakłoni do zabierania głosu. Ja uważam, że bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej należy rozpocząć od systemu edukacji, od systemu szkolnictwa wyższego, od wzmocnienia polskiej suwerenności kulturowej, która jest absolutnym bastionem i fundamentem budowania bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej. Należy rozbudowywać nowoczesną obronę cywilną, która praktycznie nie istnieje, co udowodniła wielokrotnie Najwyższa Izba Kontroli. Należy dokonać głębokiej reformy polskich służb specjalnych, no i wreszcie rozbudować system szkolenia rezerw. W zakresie innych reform, które uważam, że powinny być przeprowadzone i tego, i w jaki sposób one powinny być prowadzone, odsyłam Państwa, zachęcam Państwa do wysłuchania mojego wykładu poświęconego strategii 4.0 dla Rzeczypospolitej. Ta strategia jest w fazie opracowywania. Rozpoczęliśmy pracę niedługo po ogłoszeniu strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej, którą podpisał 12 maja 2020 roku prezydent Andrzej Duda. Ta strategia wywołała w naszym środowisku, w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, wielki sprzeciw. Uważamy, że została potraktowana bardzo po macoszemu, że absolutnie nie odpowiada, nie koresponduje z wyzwaniami współczesności. Dlatego od maja zeszłego roku pracujemy nad strategią 4.0 dla Rzeczypospolitej. Ta strategia będzie ukończona na 3 maja 2022 roku. Zachęcam do wysłuchania mojego wykładu w tym zakresie. Zaprezentuję tę strategię także w najbliższym czasie w nieco skróconej wersji. Zachęcam Państwa do wsparcia tejże strategii. No i oczywiście zachęcam Państwa do dyskusji, do komentowania, do udostępniania tego materiału i do włączenia się w tę wielką debatę o strategii dla Rzeczypospolitej. A oczywiście, jeżeli chodzi o doktora Jacka Bartosiaka i zespół Strategy and Future, to niewątpliwie tutaj także ukłony w stronę tego zespołu za podjęcie tego tematu, za zainicjowanie tej debaty. Uważam, że ta debata jest niezwykle potrzebna i tutaj oczywiście podziękowania w stronę doktora Jacka Bartosiaka i zespołu Strategy and Future. Dziękuję Państwu za uwagę.